Przystanek Kultura.
Czy wiecie, co to jest videomapping, dance screen, net art, rzeźba audiowizualna czy multimedialne dżemy? Jeśli nie wiecie, to zachęcam do słuchania Przystanku Kultura. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry, mówi Maciej Kucharski. Niektórzy krytycy twierdzą, że sztuka bez nowych technologii już nie istnieje, a tradycyjne czy też analogowe sposoby kreowania obrazu lub dźwięku powoli odchodzą do historii. Czy tak jest faktycznie? O tym porozmawiam z Ewą Wójtowicz, autorką książki Net Art, która zawodowo zajmuje się sztuką internetu, sztuką nowych mediów czy kulturą cyfrową. Wcześniej Martyna Nicińska opowie o festiwalu Vivisesja. To jedyna tak duża impreza, która ukazuje zjawiska powstające na styku sztuki i nowych mediów. Sami pomysłodawcy festiwalu mówią zaś o twórczym fermencie i kreowaniu nowej energii. A na koniec programu poszukamy miasta zaginionego. Tym razem wycieczka na pocztę w Poznaniu, gdzie w XIX wieku sztuka i technika połączyły się najmocniej. Najpierw jednak wyprawa w XXI wiek z 2 plus 1. Jeszcze się w tej podróży, nie daj Boże, niejedno zdarzyć może złych przygód, pewnie trafi się nam. Zresztą ktoś naszą łódź na łasce fal zostawi i będzie pewne w prawie, że krótka łeba musi już pójść na dno. A zapłyniemy po najdłuższych nawet nocach i dniach. I to są z tobą wciąż niepewny jeszcze zmacany piach. Wielki nieznany brzeg bajecznych szans.
Przystanek Kultura.
Nowe technologie opanowały nasze życie codzienne, od banków poprzez komunikację i edukację, kończąc na zwykłych pracach domowych jak pranie, sprzątanie czy gotowanie. Komputery z internetem stały się niemal przeźroczyste. Praktycznie ich nie zauważamy, choć nie ma dnia czy godziny, byśmy z nich nie korzystali. Teraz właśnie też korzystamy na przykład z komputerów. Jeśli ktoś uważa, że nowe technologie nie wkroczyły do świata sztuki, to się poważnie myli. One już tam są od dawna i mają się bardzo dobrze. A świadczy o tym kolejna edycja festiwalu Vivisesja w Poznaniu. W studiu jest Martyna Nicińska, która poznawała zjawiska na styku sztuki i nowych technologii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No więc jakie zjawiska poznałaś?
Poznałam zjawiska, które brzmią bardzo dziwnie. Na przykład multimedialne wystawy i multimedialne jamy, warsztaty Cine Dance czy audiowizualny Live Act. Wszystko brzmi dość obco, ale tak naprawdę jest połączeniem elementów, które doskonale znamy.
To znaczy jakich elementów? Bo jamy to rozumiem, że nie chodzi tutaj o jamy owocowe.
Nie, niestety nie. Na przykład jam multimedialny jest połączeniem improwizacji muzycznej, którą znamy z jamów muzycznych, z wizualizacją i instalacją multimedialną. Mogliśmy to zobaczyć w poprzedni piątek w pawilonie Nowa Gazownia. Na trzech dużych ekranach oglądaliśmy często zapętlone animacje, fragmenty filmów, zdjęcia i obrazki z efektami muzycznymi w tle. Nie nazwałabym tego muzyką, ponieważ były to momentami kakofoniczne dźwięki wygenerowane przez komputer. Multimedialne jamy zaszczepił w Poznaniu kurator festiwalu Dawid Lesiak.
To właśnie polega na tym, że spotykamy się, każdy przynosi swój sprzęt i jamujemy tak długo jak się da, dopóki są siły i energia. Jest to w pewien sposób sterowane przez organizatora, że jakiś drobny element reżyserowania jest, bo mówi się, że tutaj proszę grać głośniej albo ciszej, albo ktoś musi się odłączyć, a podłączyć się ktoś następny. No i to jest taki właśnie spontaniczny spektakl audiowizualny, gdzie siada się pośród tych muzyków i tych DJ-ów. Bardzo miła przestrzeń wtedy się wytwarza. No i to też jest taka jednorazowa idea, która się powtarza co jakiś czas. Ostatni raz robiliśmy to w kwietniu w Arkadii, tam nad Empikiem, przy Placu Wolności i za każdym razem to jest zupełnie inna przestrzeń i zupełnie inna ilość ekranów, sprzętu. Przychodzą różni muzycy, różni DJ-e i wytwarza się zupełnie coś innego. Także jest to dosyć niespodziewane działanie.
A kto to taki DJ? Czy to taki DJ od obrazu?
Doskonale to ująłeś. W pawilonie Nowa Gazownia, gdzie odbywał się poznański jam, doliczyłam się 8 takich DJ-ów. Każdy miał 30 minut na improwizowanie dźwiękiem i obrazem.
I co jeszcze działo się na festiwalu Vivisesja oprócz działań DJ-ów?
Festiwal to także warsztaty. Dzieci, mali DJ-e, mogli uczestniczyć w zajęciach z wideorzeźby i fotografii analogowej. Tak, to nie była fotografia cyfrowa, a analogowa, ponieważ organizatorzy wyszli z założenia, że dzisiejszy 7-latek nie robił nigdy zdjęć aparatem z rolką filmową w środku, nie mówiąc już o korzystaniu z ciemni. I rzeczywiście, kiedy zapytałam małych uczestników, czy częściej oglądają zdjęcia na komputerze czy w albumie, to przyznali, że na komputerze.
I tutaj trochę mnie zaskoczyłaś, bo po co organizowano takie warsztaty? Jeśli festiwal Vivisesja to festiwal nowych technologii.
Organizatorzy wyszli z założenia, że sztuka analogowa to podstawa. Bez jej znajomości nie można tworzyć sztuki cyfrowej. A wracając do nowych mediów, mnie bardzo zaciekawiły warsztaty dla dorosłych Cine Dance. Przez 3 dni wprowadzaliśmy uczestników w świat filmowania i ruchu, opowiada jedna z trójki prowadzących Agata Elsner.
Cine Dance, w zasadzie początków można już się doszukiwać gdzieś w latach 30., kiedy kamera w takim swoim statycznym planie nagrywała tańczącego tancerza. Czyli było to jakby ruszanie się do kamery. Oczywiście to ewoluowało i dzisiaj możemy już bawić się w tym na różne sposoby, czyli po prostu wystarczy jeden tancerz, który tańczy oraz osoba, która to nagrywa i później montuje, być może nawet w postprodukcji dodaje różnego rodzaju efekty, z czego powstaje taki artystyczny film. Oczywiście różni się to od teledysku, który gdzieś tam w swoim założeniu ma być tłem do muzyki, a tutaj bardziej jest to film artystyczny, oparty w dużej mierze na ruchu i na tańcu.
A możesz wyjaśnić na przykładzie tym, który teraz oglądamy? To jest właśnie Cine Dance?
To jest Cine Dance, który zaprezentowała tutaj grupa dziewcząt, właśnie to montujemy. To jest jakiś rodzaj choreografii, które sobie wymyśliły na zadany temat, którym była ewolucja. Dziewczyny teraz, tutaj wspólnie z montażystą, próbują stworzyć jakąś fabułę, żeby to miało jakiś logiczny ciąg zdarzeń.
Miałam styczność z Cine Dance wcześniej, ale to był projekt studencki i no, ludzie od kamery byli ludźmi od kamery, a ludzie od tańca ludźmi od tańca. A tutaj na tych warsztatach udało się to bardzo zgrabnie połączyć, także osoby tańczące również miały doświadczenie operatorskie.
I czym się różni Cine Dance od zwykłego tańca?
Dużą właśnie świadomością tego, jak to jest dokładnie ujęte, bo nie mamy dużej przestrzeni sceny, nawet jeżeli ona jest w jakiś sposób ograniczona, to są to elementy przestrzenne, a tutaj należy sobie to wyobrazić, gdzie się kończy to, co widzimy.
Jaką choreografię stworzyłyście do hasła Ewolucja?
Skupiliśmy się na kontraście mechaniczności ruchu i takim totalnie naturalnej opcji. No i tak właśnie teraz staramy się to w tym montażu połączyć.
To nie jest wbrew pozorom takie proste, jakby się wydawało, bo tutaj trzeba nie tyle umieć poruszać się, mieć jakąś świadomość ciała, ale też wiedzieć, jak poruszać się dokładnie do tej kamery. To jest jedna strona medalu, a druga strona jest taka, że osoba, która to nagrywa, również musi mieć świadomość obycia z kamerą, jak i obycia też z ruchem, czyli jakby to jest obopólna praca.
A są jakieś takie kultowe wideo CineDance?
No, na przykład Ultima Verse albo Deviate, to są grupy, które no, są chyba najbardziej kojarzone z CineDance'em.
Grupy, o których wspominała jedna z uczestniczek, można na pewno znaleźć w internecie.
Ja sobie myślę, że chyba nie każdy artysta może być jednak artystą audiowizualnym, bo przecież nie każdy potrafi w swoich działaniach artystycznych wykorzystać nowe technologie. Może nie ma takiego talentu po prostu.
No właśnie, każdy artysta, wideoartysta musi być po trosze informatykiem i programistą. No i stale się uczyć, zauważa kurator festiwalu Dawid Lesiak.
No przyglądam się tym artystom, którzy tworzą taką sztukę cyfrową i widzę, że to jest strasznie dużo pracy. Trzeba cały czas się uczyć, bo ktoś, kto robi wizualizację, to nie tylko zajmuje się robieniem tych animacji komputerowo, czy po prostu nagrywania kamerą tych wideo, które potem montuje na żywo podczas tych koncertów, ale też oni uczą się programowania i w ogóle pisania własnych narzędzi do robienia tych rzeczy na żywo. Także to jest taka sztuka cały czas w procesie, że to się bardzo mocno rozwija i cały czas pojawiają się nowe narzędzia i jakieś aplikacje do tego i no my staramy się być z tym na bieżąco, żeby to przybliżyć właśnie publiczności.
A obserwowałeś przejście jakiegoś artysty od tej sztuki, załóżmy, analogowej do cyfrowej?
Może powiem w drugą stronę. Jest coś takiego, że jak ktoś zajmuje się taką sztuką cyfrową i tworzoną gdzieś za pomocą komputera i kamery, to nie rezygnuje z narzędzi analogowych. To na pewno. Być może zaczynał od tych cyfrowych, ale zawsze zajmował się też tymi analogowymi i ich nie porzuca, bo na przykład wykorzystuje elementy analogowe czy stare aparaty, kamery i potem przetwarza to właśnie cyfrowo przez komputer, ale są tacy DJ-e, którzy cały czas właśnie wykorzystują jakieś stare sprzęty analogowe, a potem jednak staram się to jakoś zmiksować w komputerze. Także korzystają jednocześnie z jednych i z drugich rzeczy.
W Przystanku Kultura mówimy dzisiaj o dosyć tajemniczych związkach sztuki z nowymi technologiami. Festiwalowi Vivisacja przyjrzała się Martyna Niecińska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A już za chwilę nasz gość Ewa Wójtowicz, doktor nauk humanistycznych i autorka książki Net Art. Zanim jednak spotkamy się z gościem, zapis innego, dość niezwykłego spotkania, możliwego tylko dzięki nowym technologiom. Unforgettable. That's what you are. Natalie i Nat King Cole. Razem niewiarygodne. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. No!
Przystanek Kultura.
Mam wrażenie, że ołówek, pędzle, papier, kawałek płótna lub kamienia powoli odchodzą do przeszłości. Artyści co prawda nie porzucają technik analogowych, czy też jak kto woli tradycyjnych, ale już od wielu lat prowadzą intensywny flirt z nowymi mediami. W studiu jest Ewa Wójtowicz, doktor nauk humanistycznych, autorka książki Net Art, wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pani zainteresowania badawcze to m.in. sztuka internetu, czyli właśnie Net Art, sztuka a komunikacja, sztuka nowych mediów, kultura cyfrowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Internet przeorał, tak sobie myślę, kilkanaście lat temu nasze życie. Właściwie po uszy tkwimy już w cyberprzestrzeni. Ludziom dwudziestoparoletnim świat bez internetu wydaje się przedpotopową przeszłością. Czy internet oprócz tego, że przeorał nasze życie codzienne, przeorał także sztukę?
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim dlatego, że wyłoniła się sztuka, która rozwijała się wraz z internetem już w latach 90., a w tej chwili sztuka nie funkcjonuje bez internetu w tym sensie, że albo opiera się na jego strukturze, albo posługuje się nim po prostu do celów promocyjnych. Wszyscy wiemy, jak działają media społecznościowe.
Czy pierwsze kontakty artystów z internetem pojawiły się w momencie, kiedy w ogóle internet się pojawił?
Tego nie można powiedzieć, bo jak wiemy, najstarsze początki internetu dotyczą czasów, kiedy był on zamkniętą siecią używaną do celów militarnych i akademickich. Natomiast kiedy się upowszechnił w latach 90., tak rzeczywiście się stało. Artyści zaczęli pracować z internetem, wykorzystując tworzenie stron internetowych do tego, żeby wyglądały one inaczej niż te czysto informacyjne czy rozrywkowe.
Ale czy od razu wyczuli, że to jest takie nowe medium, które zawładnie światem?
Tak rzeczywiście było, dlatego że to zbiegło się ze zmianą taką światową, historyczną po 1989 roku. I była to taka możliwość dla artystów także z Europy Wschodniej do tego, żeby jakby wkroczyć do świata sztuki i zacząć w nim funkcjonować na tych samych zasadach, na których funkcjonował Zachód, bo internet to umożliwiał. Takiego medium, które w takim stopniu zmieniłoby naszą rzeczywistość codzienną także, chyba dotychczas jeszcze nie było. Rewolucja taka informacyjna jest porównana z rewolucją Gutenberga, z wynalezieniem druku, a więc rzeczywiście to jest zmiana na taką skalę. I to, co artyści zaczęli realizować w rezultacie tej zmiany, to między innymi nie tylko nowy sposób pracy, ale także jakby cała struktura świata sztuki, rynku sztuki, tego, jak się pisze o sztuce, wszystko się zmieniło.
A jeśli mielibyśmy prosto określić, na czym polega net art, bo pewnie niektórym wydaje się, że to może być kwestia umieszczania w internecie, nie wiem, skanów swoich olejnych obrazów, czy prac, które się robi w domu, ale to jest osobny dział sztuki, prawda?
Tak, rzeczywiście sztuka internetu, inaczej net art, to jest taka sztuka, która nie funkcjonuje poza internetem, czyli do jej oglądania potrzebny jest komputer podłączony do internetu, po to, żebyśmy mogli jakby przeglądając kolejne strony, oglądać, czy to narrację, czy to przyglądać się obrazom, czy to wreszcie dać się zaskoczyć jakimś sytuacjom, które są dla nas zaprojektowane.
Jeśli sztuka ta nie potrafi funkcjonować bez internetu, czy są artyści, którzy nie potrafią funkcjonować bez internetu, czyli czy są to artyści tylko netartowi?
Artyści rzeczywiście wykorzystują internet w dużym stopniu zarówno do realizacji prac, które w nim się znajdują, jakby są nieodłączne, ale także czasami funkcjonują w takich kategoriach, które dzisiaj, to jest już taka teoria zupełnie najnowsza, nazywa się postinternetowymi. W tym sensie, że stosują logikę internetu, na przykład łączenie wszystkiego ze wszystkim, do praktyk sztuki, które realizują po prostu w galerii.
Łączenie wszystkiego ze wszystkim, czyli rozumiem, że to nie jest tylko obraz, ale dźwięk, prawda, i także inny przekaz.
Tak, możemy tutaj mówić o rozmaitych mediach, czyli o multimediach, czyli możemy tutaj mówić o dźwięku, tekście, obrazie, o rozmaitych sytuacjach, które łączą się w jedno, ale ta logika łączenia ze sobą różnych rzeczy polega także na takim swoistym braku hierarchii. Internet stał się jako taka przestrzeń wysoce demokratyczna, przestrzenią, która niweluje taką tradycyjną hierarchię w sztuce. I to jest również właśnie to, co nazywamy takim skutkiem postinternetowym dla kultury.
Ale jakie znaczenie w netarcie ma przypadek? Jest to oczywiście sztuka demokratyczna, ale też mogą pojawiać się różne rozwiązania niekontrolowane.
Przypadek jest taką kategorią, która może prowadzić do ciekawych efektów estetycznych, dlatego że czasami artysta buduje na przykład bazę danych składającą się powiedzmy z różnych fragmentów filmu albo dźwięków i dobór tych materiałów jest losowy albo jest podyktowany tym, jak o tym decyduje program. W rezultacie to, co widzimy, jest przypadkowe, ale oczywiście opiera się na wcześniej zaprojektowanej strukturze, która nie musi mieć wcześniej założonej logiki. Dopiero to, co zobaczymy, jest inne i co ciekawe, dla każdego widza może być inne.
Czyli to jest też zaskoczenie dla artysty?
Poniekąd tak, bo jeżeli tworzy na wstępie bazę danych, tak jak było to na przykład w projekcie filmowym Lwa Manowicza Soft Cinema, ta baza danych składała się z ponad 400 takich pojedynczych klipów, to one pełniły rolę takich sampli, z których dopiero potem tworzyły się utwory i właśnie przy każdym obejrzeniu tego materiału tworzył się inny film.
Czyli coś takiego jak na dyskotece, prawda?
Można tak przyjąć i tutaj oczywiście kategoria remiksu, która wychodzi z muzyki, również ma swoje zastosowanie do tego rodzaju sztuki, bo remiks pojawia się w niej bardzo często i jest taką podstawową jakby strategią działania artystów, którzy mają do dyspozycji różne media.
A jak ta sztuka ewoluuje? Bo rozumiem, że ewoluuje, jak każda sztuka. Z czym jest związana ta ewolucja? Z nowym sprzętem, z nowymi programami?
Przede wszystkim ewoluuje, jak sądzę, w samym sposobie funkcjonowania tej sztuki wobec tego szeroko rozumianego, powszechnego świata sztuki. Staje się coraz bardziej popularna, ale jednocześnie zachowuje niezależność. Wkracza pomału na rynek sztuki, czego dowodem jest odbywająca się właśnie w tej chwili, w tych dniach, pierwsza aukcja sztuki ściśle cyfrowej. A więc sprzedaje się coś, co wydawałoby się jest niematerialne i jest wartością taką intelektualną.
No to sprzedaje się tylko coś, co jest na twardym dysku, w pewnym sensie.
Tak, czyli to właściwie tutaj dochodzimy do takiego ideału, że sprzedajemy czystą wartość intelektualną nieomal. Ale to, co jest też ciekawe, to to, że sztuka ta zaczyna funkcjonować nie tylko w takiej przestrzeni komputerowej, jest nie tylko przeznaczona dla odbiorcy, który siedzi przed ekranem komputera, ale bywa dostępna także na urządzenia mobilne, na telefony, smartfony. Możemy doświadczać przecież internetu wszędzie.
Czyli w pewnym sensie to, co było w internecie, teraz zabieramy ze sobą i możemy nosić dzieło sztuki ze sobą.
Jak najbardziej. Spotyka się przecież nie tylko działania w obrębie samego internetu, ale także aplikacje, które pozwalają nam na przykład, kiedy patrzymy przez ekran naszego, powiedzmy, smartfona na pustą ścianę, zobaczyć na niej obraz. Tak zostało to zaprojektowane.
Czy aplikacja może być też dziełem sztuki?
Oczywiście. Przede wszystkim dlatego, że może funkcjonować w sposób nietypowy, niestandardowy. Takie aplikacje są pisane przez artystów, ale jest to też pewne zagrożenie. Mówi się o tym bowiem, że aplikacje, które są takimi narzędziami jakby prowadzącymi prosto do celu, trochę na skróty, mogą wyprzeć ten tradycyjny internet, który już znamy.
A jak daleko artysta internetowy, artysta netartu może kontrolować to, co z jego dziełem się dzieje?
To jest ciekawy problem, dlatego że tak naprawdę może kontrolować je tylko w pewnym stopniu, z uwagi na to, że po pierwsze dzieło to z trudem poddaje się konserwacji i po jakimś czasie, kiedy sprzęt komputerowy staje się przestarzały, powstaje pytanie, jak tego dzieła mamy doświadczać. Po drugie, wiemy, że w internecie nie ma pełnej możliwości kontroli tego, co stworzyliśmy, tego, co się tam znajduje. A więc zdarza się, że inni twórcy, mówię tutaj celowo twórcy, a niekoniecznie artyści, amatorzy, na przykład remiksują dzieło, które poznali.
Czyli pojawia się problem praw autorskich.
W zasadzie tak, choć większość materiałów, które istnieją w internecie, raczej funkcjonuje w systemie otwartego dostępu. Nie są one zamknięte, bo chodzi o to, aby też utrzymywać taki dialog ciągły. Niemniej jednak można powiedzieć, że żadna treść, która znajdzie się w internecie, nie jest do końca bezpieczna.
Czyli artysta zakłada, że jego dzieło może ulegać pewnym przeobrażeniom dokonywanym przez innych artystów.
Zgadza się, ale to jest również zaleta, dlatego że w kulturze internetowej wartość ma to, co jest właśnie powtarzane, powielane i remiksowane. A więc w pewnym sensie to, z czym mamy do czynienia, nabiera wartości wtedy, kiedy napotykamy to wielokrotnie, jakby właśnie w dialogu tworzonym przez różnych twórców.
NetArt, o ile dobrze rozumiem, należy do sztuki nowych mediów. Co rozumiemy przez określenie sztuka nowych mediów?
Utożsamiamy tak potocznie nowe media z mediami elektronicznymi, z telekomunikacją i ze wszystkim tym, co wiąże się z równoległym rozwojem technologii. technologii informacyjnych.
Mówiliśmy już o tym przed chwilą, ale chciałbym to uściślić. Jak duże znaczenie w sztuce, no, w netarcie, ale też w sztuce nowych mediów ma kwestia ulotności, chwilowości, tego, że coś dzieje się tu i teraz?
Rzeczywiście taka ulotność czy efemeryczność ma znaczenie pierwszorzędne, dlatego że bardzo często mamy do czynienia ze zdarzeniami, które są związane z czasem, są oparte na czasie. I dlatego tak ważną rolę w tego typu praktykach odgrywa dokumentacja. Dobra dokumentacja funkcjonuje później jakby niezależnie zupełnie od tego jednorazowego doświadczenia, ale też warto pamiętać, że ta ulotność też ma wiele zalet. Tutaj mogłabym przywołać taki przykład działań chociażby właśnie ze światłem, trochę bliskich temu, co widzieliśmy podczas Vivisesji. Taki przykład artysty, który nazywa się Julius von Bismarck i zrealizował projekt polegający na tym, że przetworzył aparat fotograficzny tak, że projektował on światło i ta projekcja była widoczna nie dla oczu bezpośrednich obserwatorów, ale tylko wtedy, kiedy robili oni zdjęcia. A więc po zrobieniu zdjęcia widzieli z zaskoczeniem, że na przykład budynek, który sfotografowali, ma na sobie jakieś napisy albo obrazy. Natomiast kiedy patrzyli na niego w czasie rzeczywistym, nie dostrzegali tego.
Czy w tej sztuce najważniejszy jest dźwięk, światło, wideoprojekcja, czy też jakieś inne aspekty?
Na pewno oprócz tych kategorii, które pan wymienił, ważna jest sama obecność obserwatora. Dlatego, że nie mamy tutaj już do czynienia z biernym widzem, trzymanym na dystans w muzeum, dyscyplinowanym tym, że nie wolno dotykać dzieła sztuki, ale z kimś, kto na co dzień jest aktywnym użytkownikiem i przyzwyczaił się do takiego funkcjonowania.
Czyli artyści zakładają uczestnictwo widza w tworzeniu dzieła sztuki.
Jak najbardziej. Nie tylko poprzez samą obecność, na przykład przez to, że widz, powiedzmy, wchodząc do przestrzeni instalacji, generuje jej działanie, ale także artyści oczekują, że w jakiś sposób włączy się w to, jak dzieło sztuki funkcjonuje.
Ale te efekty mogą być zaskakujące. Nigdy nie jesteśmy pewni, jak ludzie zareagują.
To prawda. Chociaż w większości te sytuacje, które są tworzone przez artystów na potrzeby sztuki, są odbierane intuicyjnie. Wiemy mniej więcej, jak w tego rodzaju przestrzeniach się zachowywać.
A jeżeli pojawi się panika na przykład?
Może się tak zdarzyć w przypadku takich sytuacji, które rzeczywiście są nowe i zaskakujące. Tutaj przykładem mogłaby być praca, którą mieliśmy okazję oglądać w czerwcu tu w Poznaniu. Taka instalacja Kurta Henschlegera pod tytułem Feed, polegająca na tym, że wchodzimy w taką przestrzeń wypełnioną mgłą i migającymi światłami stroboskopowymi.
Ja byłem uczestnikiem tej realizacji, to było podczas festiwalu Malta i muszę przyznać, że wpadłem w panikę.
Tak, nie wiem, czy tak było w tym wypadku, ale zazwyczaj uczestnicy tych prac Henschlegera muszą podpisać oświadczenie, że są w dobrym zdrowiu.
Podpisałem.
A więc tutaj właśnie świadomie jakby uczestniczą w tej sytuacji, która może być no, zaskakująca. Naukowo mówi się o tym, że to jest deprywacja sensoryczna, czyli pozbawienie nas możliwości normalnego, zmysłowego odbierania tego, co się wokół nas dzieje.
Ale czy możemy w takiej sytuacji na przykład zacząć jakoś współdziałać z artystami albo być przeciw, dajmy na to?
Rzeczywiście takie strategie wywrotowe czy subwersywne istnieją i artyści zdarza się, że napotykają na taką kontrę w postaci twórczości innych artystów. Tak było na przykład z billboardem, który reklamował twórczość słynnego japońskiego artysty Takashi Murakamiego. Billboard ten został zamalowany przez jednego z twórców graffiti i street art. Murakami niejako zneutralizował ten gest, kupując cały billboard dla siebie.
Mówi pani o grze, która się toczy. Ja myśląc sobie o tej sztuce nowych mediów, cały czas mam w głowie takie słowa jak energia, mobilność, ruch. Czy to faktycznie jest sztuka energetyczna, mobilna, będąca w ciągłym ruchu?
Rzeczywiście tak jest. I tutaj moglibyśmy widzieć w tym realizację chociażby takich postulatów artystów lat 20., 30., którzy interesowali się bardzo dynamiką, szybkością, światłem i to zrealizowało się teraz. Ale ten wątek mobilności czy ruchu jest tym, co znajduje odzwierciedlenie także na gruncie kultury szeroko rozumianej, bowiem nasze doświadczenie dzisiaj informacji, rozrywki, codzienności również jest z tym związane i jakby nic dziwnego w tym, że również mobilność pojawia się w sztuce, w tym jak ją odbieramy.
Jeżeli ona jest w ciągłym ruchu, jeżeli jest multimedialna, jeżeli jest dźwięk, wideo, etc., czy jest na przykład też sztuka nowych mediów oparta na ciszy?
Tak, zdarzają
Myślę
się
tego... Myślę sobie o Johnny Cage oczywiście, właśnie. Jego 4.33 słynnym dziele.
Tak, zdarzają się tego typu doświadczenia również, ale to są doświadczenia, które badają w taki sposób redukcjonistyczny, czyli jakby wymazują, usuwają na przykład pewne elementy z naszego doświadczenia. Takie eksperymenty zresztą realizowano już w latach 70., kiedy to na przykład artyści zapraszali widzów na projekcję kinową, potem prezentowali im ciemny ekran, a widzowie tylko ze ścieżki dźwiękowej mieli tworzyć własny film w wyobraźni. Z kolei można byłoby też mówić o usunięciu obrazu. Taka dość głośna, niedawna sytuacja wydarzyła się w pracy Katarzyny Krakowiak, artystki związanej także z Poznaniem i była ona laureatką nagrody na Biennale Architektury w Wenecji, bowiem zrealizowała pracę, która polegała na tym, że w pustym pawilonie polskim w Wenecji można było słuchać dźwięków, które były słyszalne tylko wtedy, kiedy dotknęliśmy ściany, przyłożyliśmy ucho albo położylibyśmy się na podłodze.
Tak, zdaje się, nawet ten pawilon został nagrodzony na Biennale w Wenecji. No, mówiąc o sztuce nowych mediów, to pewnie musielibyśmy zacząć od Malewicza i jego obrazów.
Poniekąd tak, dlatego że rzeczywiście to były takie praktyki sztuki, które doprowadzały sztukę niemal do kresu, ale takim najczęściej przywoływanym artystą, kiedy mówi się o takim radykalizmie nowych mediów, jest Marcel Duchamp, bowiem to właśnie
jego
on.
Jego pisuar?
Między innymi też, bo to był przykład pracy, która była grą ze sztuką, grą z systemem świata sztuki, z tym, jakimi kryteriami posługujemy się w wartościowaniu tego, co jest dziełem sztuki, a tego, co nim nie jest.
A wracając do współczesności, wielką popularnością cieszy się teraz wideomapping. Czy to też jest sztuka nowych technologii?
Tak, rzeczywiście to jest sztuka angażująca nowe technologie w dość interesujący sposób, bo wychodzi ona poza taki typowy układ projekcji skierowanej na ekran, który znamy przecież chociażby z kina, czy potem także ze sztuki wideo. Natomiast mapping operuje przestrzenią trójwymiarową. I oczywiście ma on już swoją historię, wychodzącą jeszcze z obszaru rozrywki, ale w tej chwili funkcjonuje głównie na pograniczu sztuki nowych mediów i architektury. Sztuka ta aktywizuje na przykład architekturę, którą przyzwyczailiśmy się mijać codziennie obojętnie, a nagle okazuje się, że może ona zafunkcjonować jak czyste płótno, na którym można coś namalować.
Czy sztuka teraz obecnie współczesna jeszcze potrafi funkcjonować bez nowych mediów?
To jest interesujące pytanie, dlatego że w pewnym sensie również rzeczywistość codzienna prawdopodobnie nie potrafi już do końca funkcjonować bez nowych mediów. Ale mamy też często do czynienia z takimi zjawiskami takiego nierównomiernego rozwoju. Jest takie zjawisko określane w języku angielskim terminem leapfrogging, co oznacza takie przeskakiwanie, tak jakby się przeskakiwało jeden drugiego wzajemnie. I to polega na tym, że czasami w niektórych miejscach na świecie, które wydają się być nieco mniej zaawansowane cywilizacyjnie, w ciekawszy i bardziej nowatorski sposób pracuje się z technologią niż w tych cywilizacjach bardziej przodujących technologicznie.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Ja przypomnę, że dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Ewa Wójtowicz, doktor nauk humanistycznych, autorka książki Net Art. Pani wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i w obszarze pani zainteresowania leżą takie sprawy jak sztuka internetu, sztuka komunikacja, sztuka nowych mediów, kultura cyfrowa. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy dzisiaj podczas naszej rozmowy zawiłości sztuki nowych mediów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Przed wyprawą w poszukiwaniu zaginionego miasta trochę progresywnych dźwięków zespołu The Knife.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
Z Sebastianem Hechlińskim dzisiaj stoimy w miejscu, które w zasadzie, można tak powiedzieć, od ponad 100 lat zasadniczo się nie zmieniło, chociaż zmieniły się wokół niego budynki, a jesteśmy w miejscu, w którym w pewnym sensie sztuka, architektura powiązana jest świetnie z technologią. Stoimy przy gmachu poczty na Alei Marcinkowskiego. To jest miejsce, w którym poczta w zasadzie była w Poznaniu od zawsze.
W XVIII wieku poczta znajdowała się w Starym Rynku, a po zajęciu miasta przez Niemców, po trzecim zaborze Polski, wybudowano właśnie w tym miejscu pierwszy, skromny na początku budynek poczty.
Czy wiemy, jak wyglądał ten XVIII-wieczny pierwszy budynek poczty?
Niewiele się różnił od budynków mieszkalnych, które powstały na przełomie XVIII i XIX wieku. Był delikatnie tylko wyróżniony zdwojonymi pilastrami i bramą wjazdową dla dyliżansów pocztowych od strony dzisiejszej ulicy 23 lutego.
Ten budynek XVIII-wieczny do którego roku dotrwał?
Dotrwał do przełomu lat 70. i 80. XIX wieku, kiedy tu wybudowano w tym miejscu wspaniały o kostiumie francuskim gmach poczt. Budynek zaprojektował niemiecki architekt Heinrich Koch. Budynek ukończono w 1881 roku. Był bardzo okazały, zupełnie odbiegający od skromnego budynku, który był poprzednio. Miał trzy kryte łupkiem kopuły. Na samym narożniku znajdowało się wejście bardzo okazałe, zaakcentowane największą z kopuł, zwieńczoną zegarem.
Mówiąc o tym, że w tym miejscu połączyła się sztuka i architektura z technologią, mam na myśli fakt, że w tym neorenesansowym gmachu funkcjonowała pierwsza w Poznaniu centrala telefoniczna, ale też, co ciekawe, do tego gmachu, a nawet w ten gmach wjeżdżał tramwaj.
Tak, na początku XX wieku wybudowano tutaj odgałęzienie linii tramwajowej, bardzo króciutkie, które wchodziło w podwórze poczty, zwłaszcza w okresie I wojny światowej, w okresie wielkich trudności z transportem, przez to podwórze wjeżdżał tramwaj załadowany przesyłkami pocztowymi. Układ zasadniczy tego budynku, tego gmachu nie zmienił się. Jego postać przetrwała aż do końca okresu międzywojennego. W 1939 roku według projektu poznańskiego architekta Adama Ballenstedta zaczęto przebudowywać ten neorenesansowy XIX-wieczny gmach, jednakże tej przebudowy nie dokończono.
Z tego neorenesansowego gmachu poczty z lat 70. XIX wieku nic się nie zachowało, ale czy zachowało się coś z tego budynku Ballenstedta?
Też nic się nie zachowało. Prawdopodobnie architekt postanowił nadbudować budynek i do tego obecna postać gmachu nawiązuje.
Przedwojennej przebudowy Ballenstedta nie dokończono. Wybuchła wojna w 1939 roku. Po wkroczeniu Niemców do Poznania, Niemcy zajęli się tym gmachem i też go zaczęli przebudowywać. I tutaj, co niewiele osób pewnie wie, mamy do czynienia, jakby nie było, z architekturą okresu faszystowskiego.
Budynek zachował do dnia dzisiejszego, zwłaszcza po ostatnim remoncie, wygląd taki, jaki uzyskał w okresie okupacji hitlerowskiej.
Może wymień kilka cech charakterystycznych tej architektury.
Narożnikowy portyk wgłębny jest zwieńczony charakterystycznymi dla tego okresu doryckimi kolumnami. Budynek jest obłożony trawertynem, niemalże kultowym w okresie III Rzeszy kamieniem sprowadzanym z głębi Rzeszy. Opaski okienne także są ozdobione kamiennym obramowaniem.
Mimo tego, że budynek nie jest ogromny, to jednak ma typowy rys monumentalny, takiej architektury monumentalnej III Rzeszy.
Tak, i taki obraz do lat 90. XX wieku miała również sala operacyjna, niestety wtedy przebudowana.
Ta sala operacyjna była też obłożona kamieniem, była dosyć prosta i estetyczna. W latach 90. uzyskała całkiem nowy wygląd postmodernistyczny ze sztucznym oświetleniem i kolorowymi tynkami. A przypomnę, że dzisiaj gmach poczty przy Alei Marcinkowskiego w Poznaniu oglądałem z Sebastianem Hechlińskim, historykiem. Dziękuję.
Dziękuję.
W tym przystanku Kultura to wszystko. Program realizował Krzysztof Jankowski, a do jutra, do godziny 9:00 żegna się Maciej Kucharski. Na kilka minut pozostawiam Państwa w towarzystwie Georgesa Moustaki. Młody listonosz umarł. Miłość straciła swego posłańca.
Le jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Les bras chargés de tous mes mots d'amour, c'est lui qui portait dans ses mains la fleur d'amour cueillie dans ton jardin. Mes joies et mes tourments. L'hiver a tué le printemps. Tout est fini pour nous deux.